Zazwyczaj, kiedy patrzymy na plany starożytnych budynków, zwłaszcza tych sakralnych, no to w oczy natychmiast rzuca się jedna rzecz. Widzimy tam architekturę, która wręcz no, fizycznie krzyczy do człowieka. Tu nie wolno wejść.
To prawda. To jest dosłownie architektura wykluczenia, zaprojektowana po to, by no, po prostu separować.
Dokładnie. Masz kolejne dziedzińce, grube kamienne mury, jakieś ciężkie, nieprzepuszczalne zasłony. Z każdym krokiem w stronę centrum przestrzeń daje ci jasno do zrozumienia, kto jest z definicji...
Kto jest wystarczająco czysty.
Właśnie. Kto jest wystarczająco czysty, by pójść dalej, a kto bezwzględnie musi zostać na zewnątrz.
Co więcej, w świecie starożytnym ta separacja często wiązała się z jawną groźbą śmierci.
Niesamowite. I dzisiaj wkraczamy w sam środek takiego starożytnego trzęsienia ziemi, które no dosłownie zburzyło ten hermetyczny sposób myślenia. Naszą dzisiejszą analizę oprzemy na wspaniałym materiale, który rzuca zupełnie nowe światło na ten proces. Będziemy przyglądać się tezom z wykładu doktora Davida De Silvy.
Tak, z jego fantologii serii Kulturowy świat Nowego Testamentu.
Zgadza się, konkretnie z 8 sesji. Jego argumentacja jest niezwykle odważna, bo pokazuje, że autor listu do Hebrajczyków nie dokonał tylko jakiejś tam korekty teologii, ale całkowicie i bezpowrotnie na nowo narysował żydowskie mapy czystości. No i zmienił zasady dostępu do sfery sakrum.
Stawka tej zmiany była gigantyczna i o tym właśnie będziemy w naszej analizie dyskutować, bo nie rozmawiamy tu o kosmetycznych poprawkach w archaicznych rytuałach, które no, dzisiaj mogą wydawać się jakąś kulturową ciekawostką.
Jasne.
Rozmawiamy o fundamentalnej zmianie definicji tego, kim w ogóle jest człowiek w obliczu absolutu. Naszym zadaniem w tym wspólnym studium jest prześledzenie, jak wczesne chrześcijaństwo przepisało te mapy podziałów.
Okej, to zanim jednak w ogóle pomyślimy o tym, jak przedostać się do samego serca sanktuarium, trzeba zrozumieć, kogo wpuszczano bodaj na ten pierwszy dziedziniec.
Kontekst historyczny odgrywa tu potężną rolę. I teksty, które badamy, wskazują na bardzo konkretne środowisko. List do Hebrajczyków najprawdopodobniej trafił do kongregacji silnie związanej z ruchem apostoła Pawła. Wskazówką jest tu 13 rozdział.
Tam, gdzie pojawia się wzmianka o Tymoteuszu.
Zgadza się. Bezpośrednia wzmianka o Tymoteuszu. I co ciekawe, w związku z tym, że jest to środowisko pawłowe, kluczowa mapa podziału ludzkości, czyli ta gigantyczna bariera między Żydami a poganami, ona już została zburzona.
Tak jak w liście do Efezjan, zburzenie muru wrogości.
Dokładnie tak. I koronnym dowodem dla ówczesnych ludzi było to, że Duch Święty stąpił w równym stopniu na obie te grupy.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bo to niesie za sobą ogromne konsekwencje społeczne. Widać to po tym, jak szybko zniesiono dawne markery.
O tak. Rygorystyczne zasady dietetyczne odchodzą w przeszłość.
No, w pierwszym liście do Tymoteusza jest kategorycznie napisane, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Utrzymano w zasadzie tylko jeden mały techniczny wyjątek, unikanie mięsa z ofiar dla bożków.
Ale i to tylko po to, by utrzymać granicę odgradzającą od lokalnego bałwochwalstwa, prawda? Nie ze względów na rytualną nieczystość samego jedzenia. Nawet szabat ewoluuje z takiego fizycznego odpoczynku.
Wieczny niebiański odpoczynek w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków. Wiesz co, kiedy o tym czytałam, to przyszła mi do głowy taka analogia. To przypomina sytuację, w której ktoś całkowicie demontuje strefę VIP w jakimś ekskluzywnym klubie.
Świetne porównanie.
Prawda. Wcześniej... No, o wejściu decydowało pochodzenie, surowe zasady ubioru, jakaś rygorystyczna dieta, obrzezanie i nagle powstaje zupełnie nowa kategoria przynależności.
Nowa granica to już nie Żyd kontra poganin, ale chrześcijanin kontra reszta świata, gdzie ci wierzący są określeni greckim słowem, które tłumaczymy jako święci, czyli tacy wyodrębnieni, oddzieleni.
No dobrze, ale tu pojawia się głębszy problem.
Słucham.
Usunięto te społeczne bariery z dziedzińców, no i ci wszyscy ludzie z zewnątrz wchodzą do tego dawnego klubu VIP. W jaki sposób mogą stać się wystarczająco czyści, by duchowo zbliżyć się do absolutnie świętego Boga? Bo zniesienie segregacji to jedno, ale brud moralny to drugie.
I w odpowiedzi na to dr De Silva wskazuje na różnicę między oczyszczeniem zewnętrznym a wewnętrznym.
Mhm.
Zwierzęce ofiary, no te z byków i kozłów, one radziły sobie tylko i wyłącznie z zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Działały jak taka, no, zewnętrzna przepustka, zatrzymywały się na skórze.
Więc do tego potrzebny był ten nowy, lepszy sposób oczyszczenia.
De Silva nazywa to dość dosadnie rytualnym detergentem o znacznie większej mocy.
O rany, rytualny detergent?
Tak, detergent, który czyści głęboko wewnątrz. Według 9 rozdziału listu śmierć Jezusa obmywa samo ludzkie sumienie zmartwychuczynków.
Czekaj, muszę tu na chwilę wejść w rolę adwokata diabła.
Jasne, dawaj.
Skoro w Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 17, jest wyraźnie i kategorycznie napisane, że życie jest we krwi, no i to ona dokonuje przebłagania. Krew była jakby najpotężniejszym środkiem czyszczącym we wszechświecie starożytnych.
Zgadza się.
To jak autor listu do Hebrajczyków, tak wiesz, z pełną pewnością siebie, może nagle stwierdzić w 10 rozdziale, że niemożliwe jest, aby krew byków i kozłów gładziła grzechy. Przecież to brzmi jak totalna herezja dla kogoś z pierwszego wieku.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że ten autor używa czystej, chłodnej logiki historycznej. On obserwował te wielkie rytuały na Dzień Pojednania, czyli Jom Kippur. I zauważył, że musiały być one powtarzane rok po roku z żelazną regularnością.
No tak.
Ta ciągła repetycja dowodziła ich nieskuteczności. Gdyby krew zwierząt działała i trwale czyściła sumienie,
to by przestali to robić.
Właśnie. Rytuał przestałby być potrzebny. Ale woda wciąż nabierała się do łodzi. Ponadto krew zwierzęcia bez własnej woli, bez zdolności do refleksji, no nie mogła wejść w interakcję z czymś tak niematerialnym jak ludzkie sumienie czy niebiańska świętość.
Rozumiem, to wymagało kogoś, kto ma świadomą wolę.
Dokładnie. Wymagało doskonałego posłuszeństwa kogoś całkowicie bez grzechu.
Zauważyłam dość taką jedną rzecz. Autor listu do Hebrajczyków absolutnie nie wyrzuca tego starego systemu do kosza.
O, absolutnie nie.
On go traktuje jak taką matrycę. Po prostu mapuje ofiarę Chrystusa idealnie na najbardziej uroczysty dzień w żydowskim kalendarzu, ale robi to w skali kosmicznej.
Żeby to dobrze nakreślić, trzeba pamiętać, że Ziemia to tylko model w tej koncepcji. Ziemski namiot, czy tam świątynia, to była zaledwie trójwymiarowa kopia niebiańskiego oryginału, takiego pierwozoru, który Bóg rzekomo ukazał Mojżeszowi na górze Synaj.
Według Księgi Wyjścia, prawda?
Tak, więc cała ta ziemska procedura, no rytuał z Księgi Kapłańskiej z 16 rozdziału, arcykapłan wchodził i co robił najpierw? Składał ofiarę z byka za własne grzechy.
Zanim w ogóle zajął się ludem.
Dokładnie. A Jezus w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale nie musiał tego robić. Był bez grzechu. Kompletnie ominął ten etap przygotowań.
No a potem, o ile pamiętam, do gry wchodziły te dwa słynne kozły.
Tak jest. Jeden był zabijany, a jego krew służyła do pokropienia elementów w świątyni, łącznie z Arką Przymierza. To miało zdezynfekować przestrzeń po to, żeby czysty Bóg mógł zostać między grzesznymi ludźmi.
A drugi to był ten kozioł ofiarny dla Azazela.
Wypędzany na pustynię. Zabierał winę i znikał bezpowrotnie. I tu list do Hebrajczyków robi coś wspaniałego teologicznie. Pokazuje wypełnienie Jezus, bierze na siebie rolę obu tych kozłów naraz.
To znaczy?
Złożył swoją krew jak ten pierwszy, ale jednocześnie, o czym mówi nam 13 rozdział, cierpiał poza bramą miasta.
Jak ten wygnany kozioł, o rany.
Tak, wziął ten ciężar poza obóz i wszedł, no, nie do ludzkiej budowli, ale do samego nieba, w bezpośrednią obecność Boga.
I tu robi się naprawdę ciekawie. Bo to jest trochę tak, zawsze sobie to wyobrażałam, jakby ziemska świątynia była tylko takim wielkim symulatorem lotu, w którym ci biedni kapłani trenowali przez wieki, naciskali te same guziki, robili te same procedury dymne, byli w tym perfekcyjni, ale nigdy nie oderwali się od ziemi. Aż w końcu Jezus ignoruje ten symulator, wsiada do prawdziwego statku kosmicznego i wykonuje ten ostateczny lot.
To bardzo malownicza metafora i co do zasady słuszna, tylko tu De Silva dorzuca ważne ostrzeżenie, żebyśmy przypadkiem nie potraktowali tego zbyt dosłownie.
Że Jezus w stroju astronauty.
Że na przykład wziął taką wielką metalową misę z własną fizyczną krwią, przedrał się przez chmury i wlał ją na jakiś ołtarz w niebie. Ważna jest tu moc jego posłuszeństwa aż do samej śmierci. Autor użył tego rytualnego, dymnego języka, bo to był kod kulturowy, który tamci ludzie potrafili zrozumieć.
Jasne. Zastanawia mnie teraz inna rzecz. Skoro ten arcykapłan otworzył prawdziwe, te niebiańskie drzwi, przebił zasłonę, co to właściwie oznacza dla zwykłych ludzi, którzy stoją sobie na dziedzińcu?
No i tu dochodzimy do rdzenia. Dawniej absolutnie nikt z ludu nie mógł tam wejść. Tylko jeden arcykapłan, jeden jedyny raz w roku. I to robił to przerażony. Miejsce najświętsze to było miejsce potwornego niebezpieczeństwa, jak reaktor atomowy.
Gdzie najmniejszy błąd to natychmiastowe spopielenie.
Wchodził za zasłoną z gęstego kadzidła, prawda?
Żeby, broń Boże, nie popatrzeć.
Dokładnie. A teraz przez Jezusa w 10 rozdziale dowiadujemy się, że absolutnie każdy wierzący jest uświęcony na tyle, by wejść z pełną odwagą. To rewolucja psychologiczna na niebywałą skalę.
De Silva używa tu pięknego określenia, z tego co pamiętam.
Tak. Nazywa to świątecznym powrotem do domu.
A, właśnie. Zamiast przerażenia pod Górą Synaj.
Zamiast paraliżującego strachu stajesz się dzieckiem wracającym na bezpieczną ojcowską ucztę.
W 6 rozdziale listu jest jeszcze to wspaniałe pojęcie kotwicy. Tylko ta lina z kotwicą nie idzie w dół, na dno oceanu, ale jakby...
zostaje zarzucona w górę.
Tak. Kotwiczy się tam, w miejscu najświętszym, za zasłoną, gdzie jako prekursor wszedł już Jezus. Nawet jeśli stoję na ziemi w błocie, to trzymam koniec tej liny.
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, to niesamowite, jak potężne to musiało być przesłanie. Pomyśl o dawnych czytelnikach, którzy żyli w nieustannym poczuciu gigantycznego dystansu do sakrum. I żeby zamknąć ten obraz Jom Kippur, kiedyś jak arcykapłan znikał w dymie, to lud czekał w napięciu.
Modlili się, żeby wyszedł żywy.
A teraz powrót nie jest po to, by znów zajmować się grzechem. Tak samo jak arcykapłan wychodził, ogłaszając sukces, tak drugie przyjście Chrystusa z tej kosmicznej świątyni to po prostu ostateczne wyjście, by zbawić tych, którzy z ulgą na niego czekają.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce dla tych ludzi przed murem? Skoro ta cała ostateczna wielka ofiara została już złożona raz na zawsze, to czy oni mają po prostu usiąść w fotelu i nic nie robić? Zamknąć interes?
Zdecydowanie nie. To, że ustały ofiary ze zwierząt, nie znaczy, że ustała chęć i potrzeba ofiarowywania. Nową walutą wymiany z Bogiem stają się rzeczy, o których wspomina 13 rozdział.
Aha, czyli ofiara chwały, tak zwany owoc warg?
Ale i nie tylko, bo to brzmi bardzo poetycko. Równie ważne jest zwykłe, fizyczne czynienie dobra, dbanie o siebie nawzajem, dzielenie się dobrami. To staje się nową, rygorystyczną ofiarą świątynną. Do tego dochodzi pilnowanie się we wspólnocie. Celowe opuszczanie wspólnych zgromadzeń uznano za poważny grzech.
Zauważyłam tu niesamowitą wręcz ewolucję samej mapy czystości.
W jakim sensie?
Bo w starożytności, chociażby w Księdze Kapłańskiej, gdzie pada rozkaz „Bądźcie święci, bo ja jestem święty”, to całe to unikanie zanieczyszczeń było skrajnie defensywne.
Mm-hmm.
To była jak taka kwarantanna w szpitalu pełnym zakaźnych chorób. Musiałeś się rygorystycznie izolować, żeby nie dotknąć niczego nieczystego. A Jezus bierze tę samą mapę i zmienia zasady gry na strategię promieniowania.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Zamiast się chować, nowa świętość nie boi się brudu, ale celowo wychodzi mu naprzeciw. To strategia wybitnie ofensywna, rozszerzanie miłosierdzia.
Wchodzisz w brud nie żeby się zarazić, ale żeby ten brud spalić swoją czystością.
Dokładnie tak. Niemniej jednak De Silva trzyma rękę na pulsie i przypomina, że mimo zniknięcia starych murów z kamienia, to nowe, żywe ciało wciąż musiało dbać o ochronę swojego sakrum.
Czyli to nie było tak, że wszystko wolno i hulaj dusza?
Zdecydowanie nie. Musieli odpierać ataki z wewnątrz. Podziały, gry o władzę, uleganie wartościom z zewnątrz, niemoralność. To wszystko było traktowane jak bezpośredni zamach na fundament nowej świątyni, którą stanowili oni sami. Otrzymali nieprawdopodobny dostęp, ale on wymagał głębokiego szacunku dla potęgi i, powiedzmy sobie szczerze, niebezpieczeństwa sakrum. W starożytności rozumiano to niebezpieczeństwo o wiele lepiej, niż my dzisiaj rozumiemy to w naszym świecie.
Zbliżając się do brzegu naszej dyskusji, spróbujmy to zwięzle podsumować. Mamy tutaj niesamowitą podróż od rygorystycznych fizycznych map separacji wokół ziemskiej świątyni,
tak,
poprzez obalenie starych zasad wykluczenia z dziedzińców, aż do, i tu następuje ta kluczowa sprawa, całkowicie otwartego kosmicznego dostępu do samego serca nieba z tą kotwicą mocno chwyconą, prawda?
I to wszystko dzięki ofierze, która dogłębnie oczyściła samo ludzkie sumienie, czego stare rytuały po prostu nigdy nie potrafiły zrobić. Zamiast wylewać z łódki wodę małym wiaderkiem, ułatano wielką wyrwę w kadłubie.
Niesamowicie celne podsumowanie tego potężnego tematu.
To rodzi jednak ważne pytanie, nad którym warto pomyśleć dzisiaj, już po naszym spotkaniu, skoro obserwowaliśmy tę ogromną ewolucję, ewolucję od starożytnej, defensywnej strategii wykluczania, mówiącej muszę izolować się od obcych i nieczystych, by w ogóle przeżyć.
Aż do tej ofensywnej strategii promieniowania miłosierdziem, bez granic.
Właśnie. Zastanówmy się, jak często w dzisiejszych czasach, w naszych współczesnych społeczeństwach, środowiskach, biurach, miejscach pracy, a nawet w dyskusjach, jak często nieświadomie podejmujemy potężny wysiłek, by na nowo budować z potężnych cegieł te same wykluczające mury i zasłony. Mury odgradzające naszą małą, czystą grupę od całego tego złego świata.
To świetny punkt, bo budujemy dokładnie te same struktury, o których zburzenie, jak przekonuje dzisiejsze źródło, toczyła się przecież kosmiczna bitwa. I być może ta starożytna lekcja, że dostęp został otwarty po to, żeby z nim wychodzić, to jest perspektywa, nad którą naprawdę warto się zastanowić, gdy następnym razem będziemy odruchowo chcieli nakreślić twardą linię na piasku i oddzielić nas, tych prawowitych w strefie VIP, od całej reszty świata na zewnątrz.
Zdecydowanie warto to rozważyć.
Dziękujemy serdecznie za wspólne spędzenie czasu i ogromnie doceniamy uwagę podczas tej fascynującej, intelektualnej podróży. Z niecierpliwością zapraszamy do naszej kolejnej analizy.